A teraz panią dyrektor ośrodka, który tu był przywoływany i wychwalany.
Tak, bardzo mi miło.
Tym bardziej, że to pani zakładała ten ośrodek.
20 lat temu taką miałam misję. Mając wcześniejsze doświadczenia w placówce, która miała mniejszy zakres działalności, chciałam stworzyć placówkę, która będzie łączyła wszystko, czyli wczesną diagnostykę, rehabilitację, protezowanie, aby rodzice mogli być w jednym miejscu, nie szukać w kilku placówkach potwierdzeń wady słuchu, szukania terapeuty. No i ta misja, jak widać, mi się udała, bo 20 lat już minęło. No i właśnie to widać po panu Szymonie, który trafił jako Szymek, a teraz proszę, dorosły człowiek. Bardzo mi było miło słuchać tego, co mówiła pani Jola, bo to były też takie nasze założenia zespołu, żeby rodzic czuł się bezpiecznie, bo gdy słyszy diagnozę, moje dziecko nie słyszy, to powtarza to jako wyrok, jako coś, co utrudni funkcjonowanie dziecku w świecie ludzi słyszących. I tak jak mówił Szymon, no nie ma tolerancji zbytniej dla wady słuchu. To też obserwuję przez te 20 lat. Nie wiem dlaczego, bo jest to niewidoczna wada, a bardzo jest tak nietolerowana nawet w stosunku do innych niepełnosprawności. Kiedyś takie zdanie powiedziałam i to podtrzymuję, że tolerancja dla osób niesłyszących będzie wtedy, jak będziemy mieć tyle cierpliwości, ile dla obcokrajowca, który łamiąc polski język pyta o drogę.
Czy ośrodek Logomet jest nadal placówką koordynującą program Dźwięki Marzeń?
W tej chwili Fundacja Orange już zamknęła ten program w 2016 roku, ale powołana przeze mnie Fundacja Dłonie i Serca kontynuuje program rehabilitacji domowej, korzystając ze środków PFRON. Co roku realizuje od kilku lat program rehabilitacji domowej, czyli dalej terapeuta dojeżdża do tych najmłodszych dzieci z wadą słuchu i rehabilitacja odbywa się w domu, czyli w warunkach najbardziej korzystnych dla dziecka. No tutaj i Szymon, i Paweł, wada słuchu była niestety stwierdzona późno i to myślę, że gdzieś po drodze pediatrzy troszeczkę to zaniedbali, przegapili, dlatego że dalej pokutuje taka opinia, że chłopiec będzie mówił później. Nie ma na to żadnych naukowych dowodów, bo mózg nie rozwija się przecież płciowo. Rozmawiałam nawet z panem doktorem neurologiem, czy gdzieś jest taka publikacja, bo ciągle to się powtarza, a ja nie zetknęłam się w literaturze z takimi badaniami, które by wskazywały na to, że chłopcy mówią później.
Przepraszam, bo ja tak pracuję w centrum, gdzie się rodzą nowi obywatele naszego kraju i wykonujemy badania
przesiewowe
badania słuchu i naprawdę można już wykryć jakieś nieprawidłowości i pokierować do placówki na wykonanie głębszych badań diagnostycznych. Za czasów mojego dziecka tych badań nie było.
Także to jest ogromne dobrodziejstwo.
Tak.
Pani dyrektor, od czasu do czasu słyszymy o jakichś spektakularnych zabiegach, które pomagają wydostać się ze świata ciszy. Ale tak na co dzień, jakie możliwości daje dzieciom medycyna teraz?
Jest ogromny postęp techniczny zarówno w diagnostyce, jak i w technologii stosowanej w aparatach słuchowych. W przypadku braku korzyści z aparatów słuchowych są możliwe wszczepy implantów ślimakowych i wtedy głuchota przestaje też być wadą, która przeszkadza w rozwoju mowy. Bo rozumienie mowy jest podstawą funkcjonowania człowieka. Słuch to jest jeden ze zmysłów, z tym, że jeżeli jest uszkodzony, może słyszymy, tak? Jeżeli jest na średnim poziomie niedosłuch, ale nie rozumiemy tej mowy. Tak jak Szymon mówił, czy pani Jola, że trzeba było powtórzyć drugi raz. Tak, bo wtedy jakby zapamiętany zwrot dociera do drogi słuchowej w mózgu. Aparaty skracają tą drogę.
Czy wasz ośrodek kieruje właśnie dzieci na tego typu zabiegi?
Tak. Współpracujemy z kliniką w Poznaniu na Przybyszewskiego, z ośrodkiem, Międzynarodowym Ośrodkiem Zaburzeń Słuchu w Kajetanach i z kliniką otolaryngologii na Banacha, gdzie wykonywane są wszczepy implantów ślimakowych. A w tej chwili mamy nową usługę w Logomedzie. Przyjeżdża pracownik kliniki z Poznania i ustawiamy aparaty, implanty ślimakowe już u nas. Czyli rodzice nie muszą jechać na kolejne ustawienia do Poznania czy do Warszawy.
Jak pani ocenia na przestrzeni tych 20 lat, czy liczba dzieci rodzących się z wadą słuchu wzrasta, czy jest na tym samym poziomie?
W naszym kraju nie prowadzi się żadnych badań statystycznych. Mogę się tylko opierać na badaniach światowych, czyli jedno dziecko na 1000 rodzi się z głębokim niedosłuchem, troje, czworo ma średni niedosłuch odbiorczy lub przewodzeniowy. I myślę, że cały czas to się powtarza. Bywają lata, gdzie jest mniej dzieci zdiagnozowanych z głębokim niedosłuchem, a czasami jest tak, że jest kilkoro, czyli jakby więcej na 1000 rodzących się. W 2000 roku na oddziale noworodkowym prowadziłam badania, to było tylko 1000 badań, bo na tyle opiewał program, który był realizowany w porozumieniu jeszcze z Opolską Regionalną Kasą Chorych. I tam dokładnie potwierdziły się te statystyki, tak? Czyli próba badana 1000, jedno dziecko miało średni niedosłuch, czyli nawet nie było głuchoty, tak? Myślę, że to jest na podobnym poziomie, aczkolwiek dużo jest w tej chwili wad spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska, myślę. Tą chemią wokół nas, bo czasami nie ma żadnej przyczyny, ciąże są prawidłowe, poród też, a jest gdzieś tam niedosłuch. No więc takie przyczyny i to jest właśnie też duży problem dla rodzica, jeżeli jest wszystko...
Są już opracowania, które wskazują, że zanieczyszczenie powietrza tak. wpływa również...
Na rozwój płodu, na rozwój a przecież płodu. Słuch, akurat narząd słuchu rozwija się w płodzie w pierwszych tygodniach życia, tak do 6 tygodnia, więc wtedy no, często się zdarza, że kobieta jeszcze nie wie, że jest w ciąży, prawda? Palenie papierosów, przebywanie w środowisku, palaczy, no wszelkie używki są szkodliwe. Zwłaszcza, że narząd słuch jest bardzo delikatny, jak widać jest na początku już, więc musi całą tą drogę, te 9 miesięcy się rozwijać, a jeżeli gdzieś tam po drodze, to już moje takie niemedyczne w tej chwili dywagacje, ale może to trafi bardziej do ludzi, którzy planują dzieci, żeby no, zważali na to, gdzie żyją, gdzie mieszkają.
Wszyscy się przeniesiemy na północ naszego
No
kraju.
Chyba tylko tak nad morzem będzie lepiej.
Mówimy o tych wadach, które są wrodzone, ale przecież są również nabyte. W jakich okolicznościach?
Przewlekłe katary, zapalenia ucha, nieleczony niedosłuch przewodzeniowy wynikający z infekcji przedłużających się też powoduje uszkodzenie słuchu. To nie jest takie samo na pierwszym etapie jak odbiorcze uszkodzenie słuchu, bo przewodzeniowy niedosłuch można też jeszcze wyleczyć operacyjnie, ale no jeżeli nie jest leczony, no to powoduje te same skutki uboczne, że tak powiem, jak niedosłuch odbiorczy, czyli też potrzeba jest aparatów słuchowych i rehabilitacji. Młodzież korzystając z telefonów komórkowych, z tabletów, komputerów, mniej mówi. I droga słuchowa to moim zdaniem się mniej rozwija przez to, dlatego że nie ma tej koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej i zasób słów jest o wiele mniejszy, że nawet niedosłuch 30 decybeli powoduje właśnie zaburzenia w rozumieniu mowy, tak? I tak jak pani Jola czy Szymon mówi, że rozumienie tekstu, to tu nawet u dzieci, które mają niedosłuch bardzo niewielki, bo 30 decybeli to jest tylko 10 poniżej normy słyszenia, więc też te zaburzenia już występują. Jest dużo nadpobudliwość ruchowa u dzieci i też jest zaburzenie słuchu, w tej chwili nowe schorzenie, centralne zaburzenia słuchu, czyli dziecko funkcjonuje jak niesłyszące, mimo że słuch jest w normie.
Korzystając z obecności pani Joli i Szymona, chciałabym się jeszcze dowiedzieć, co pomaga, a co przeszkadza w rehabilitacji?
Pomagają na pewno w rehabilitacji aparaty i to jest pierwsza rzecz, która na przykład my uzyskaliśmy w Logomedzie, aparatowanie dziecka, później rehabilitacja. Do tego udoskonalenie był system FM, który też otrzymaliśmy. Natomiast współpraca później, tak jak było dziecko 3-letnie z przedszkolem i wytłumaczenie pani, żeby schowała aparaty do pojemniczka, żeby uważała, że system FM ma założyć, że jeżeli wychodzą do teatru, to system FM jak będzie miała, będzie lepiej Paweł słyszał. Chociaż teraz już aktualnie i w Teatrze Lalki Aktora i w kinie już nie ma takiej potrzeby.
Co to mogą jest dzieci ten korzystać. System FM dla niewtajemniczonych?
Dla niewtajemniczonych z aparatami zewnątrzusznymi, bo tak jak pan Szymon tutaj już ma aparaty, które są w stanie wychwycić dźwięk głosu ludzkiego, wyciszyć dźwięk radia, gdzie nie jest on na tą chwilę potrzebny. W aparatach zewnątrzusznych tego w ogóle jeszcze nie było. Czyli technologia aparatów, o tym możemy powiedzieć, że ona się bardzo zmieniła, ale na tamte czasy musiał taki system być zastosowany do aparatów zewnątrzusznych i to było dużym utrudnieniem, bo panie nie zawsze chciały z tego korzystać, ponieważ był to dla nich sprzęt, którego nie znały i którego się obawiały.
System FM wspomaga słyszenie w aparatach słuchowych. Myśmy namawiały nauczycieli, robiliśmy szkolenia, żeby pokazać, jak to jest. No w tej chwili zupełnie inaczej wyglądają te systemy FM, bo nadajnik jest wielkości jakości długopisu.
Wspominaliśmy tutaj o tej technologii, jak się rozwija. Wydaje mi się, że w tej chwili rodzice, którzy są na etapie ćwiczeń, rehabilitacji ze swoimi dziećmi, muszą to zaakceptować i muszą wiedzieć, że w tej chwili na pewno jest o wiele łatwiej ze względu na ten rozwój technologii i nie mają się czego bać.
To jest bardzo cenna uwaga, Szymon. Nawiązując do tego, co mówiła pani Jola, bardzo dziękuję za uznanie dla naszego zespołu terapeutycznego, ale naszym celem było zawsze i jest takie przygotowanie rodzica do pracy z dzieckiem, aby był lepszym terapeutą od nas, bo to on na co dzień pokonuje te trudności i życia codziennego, i rehabilitacji, i miłości. I to
żeby
jest ogromna, ogromna.
Z tej fazy niezgody do sparczy,
tak.
Do aktywnego działania.
Dokładnie.
I pomagania dziecku.
Ja nieraz powtarzam, ja mówię, dobrze, znajdziemy przyczynę, ale co to zmieni na dzień dzisiejszy? Będziemy szukać, ale nie można zaprzepaścić rehabilitacji, bo to jest czas stracony, którego już się nie wróci. A poszukiwanie przyczyny, no każdy by chciał wiedzieć dlaczego, ale czasami na takie pytanie nie ma odpowiedzi. Jeżeli będziemy ciągle w tym okresie żałoby, mówię tu o rodzicach, to nie pomożemy dziecku, bo dziecko też widzi, tak, że też w jakiś sposób czuje, że nie jest akceptowane, że nie jest to pełna miłość.
Czyli rozumiem, że w Szymona domu i u państwa akceptacja była i pomoc przyszła.
Zaangażowanie, myślę, bardzo
duże. Tak, bardzo szybko.
Zobaczymy ze swojej strony, to w szkole przede wszystkim przekazywaliśmy wszystkie informacje i jeszcze mówię, nie tylko zajęcia normalnych lekcji, ale później w szkole zajęcia WF-u, które też były takie neuralgicznymi, ponieważ aparaty trzeba było zdjąć, aparaty trzeba było przekazać panu nauczycielowi czy pani nauczycielce, żeby przechowała na ten czas zajęć, a później po niej wrócić, ponieważ no nie są to tanie urządzenia, a trzeba jednak mimo wszystko w nich funkcjonować i w nich chodzić. Można sobie naprawdę z wszystkim poradzić, tylko trzeba chcieć. No i oczywiście wsparcie placówki. Powiedziałam i będę to powtarzała, że naprawdę jestem bardzo wdzięczna.
U ciebie w Szymonie w szkole pamiętasz takie sytuacje, które cię obciążały, czy może raczej pomoc pamiętasz?
Pomoc pamiętam, oczywiście. Jedyna sytuacja, która zawsze była zaskoczeniem, na którą czekałem z niecierpliwością, tylko taka, w której nagle aparat mi powiadomił, że jest bateria słaba. To zawsze była niespodzianka w najmniej oczekiwanych momentach.
Nosiłeś w zapasie?
Tak, oczywiście, że tak. Nie wiem, kiedy to się zdarzało, zachowywałem pozory, że jest okej. Czekałem na pierwszy, najlepszy moment, żeby tylko wymienić tą baterię, tak? No to tylko taka zawsze niespodzianka towarzyszyła i będzie towarzyszyć do końca życia.
Jak widać, skończyłeś studia. Syn pani Joli studiuje medycynę za granicą, uczy się języków, czyli nie ma rzeczy nie do zdobycia.
Po prostu nie ma barier i tyle.
Naprawdę ja jestem dumna, jakby to była moja zasługa, że Szymon skończył studia, a Paweł studiuje w Edynburgu, bo po prostu jest naprawdę...
To jest zasługa, ja powiem, jako rodzic jest zasługa.
No może tak, no ale to by mogło być inna placówka, także, ale ja tu osobiście po prostu się cieszę, no od razu mam uśmiech na twarzy, że właśnie nie ma barier i to dowodzi temu, że no ta nasza praca ma sens, tak?
To wszystko pani dzieci.
Moje dzieci tak już troszeczkę dorosłe.
Bardzo wzmacnia nas jako rodziców, że mamy do kogo się zwrócić. Nawet do chwili obecnej, kiedy mam dorosłego już syna, nigdy nie odmówię.
Ja bym chciała zacytować tutaj na pewno znany wszystkim list do Koryntian, że jest wiara, nadzieja i miłość. I ta ostatnia odgrywa w rehabilitacji też ogromną rolę.